Konferencja odbyła się we Francji, co jej nadaje szczególny smak, bo przecież relacja Miłosza do Francji była skomplikowana i w jakimś sensie bolesna. Marek Tomaszewski z Uniwersytetu w Lille.
Ambiwalentna postawa Miłosza w stosunku do Francji tłumaczy się tym, że w gruncie rzeczy Francja była dla niego z jednej strony jakąś wielką nadzieją od zawsze. Tak? Pamiętam, że osobiście wypowiadał się na ten temat. Byłem zdziwiony, do jakiego stopnia Francja była dla niego punktem odniesienia. A równocześnie Francja nie odpowiedziała jak gdyby na jego oczekiwania. Krótko mówiąc, to nie był okres korzystny dla emigrantów.
No, było całe tło polityczne, bardzo dla niego niekorzystne wtedy.
Bardzo niekorzystne, tak. I Francja się oddaliła jak gdyby, ale nigdy nie oddaliła się tak naprawdę. Natomiast co do samej recepcji poezji, w ogóle z recepcją poezji we Francji jest trudno. To znaczy, to jest troszkę inaczej niż w Polsce czy nawet w Stanach Zjednoczonych. No nie ma takiej publiczności, nie ma jakichś takich rytuałów wokół poezji. Mówiło się o Miłoszu, ale bardziej może w tej sferze prozy. Prawda? On bardziej istniał jako eseista niż jako poeta.
To jeśli chodzi o recepcję, ale na tym kolokwium są przedstawiciele 6 uniwersytetów francuskich, którzy będą mówić o Miłoszu.
Tak, naturalnie, bo to jest jak gdyby nasza rola. To znaczy, jest to jeden z najważniejszych pisarzy polskich. My reprezentujemy poszczególne polonistyki i nic z tym dziwnego, że zajmujemy się Miłoszem. Ale ja mówię o takim szerszym oddźwięku we Francji. To znaczy, jest jakiś tam odbiór w środowiskach uniwersyteckich, naturalnie studenckich, ale nie ma to takiego wymiaru, powiedziałbym, znaczącego, jak na przykład w przypadku Gombrowicza.
Na podobne pytanie odpowiadał Michał Masłowski z Uniwersytetu Sorbony. Czy mówienie o Miłoszu we Francji powoduje jakąś zmianę w podejściu?
Powinno. Tym bardziej, że korzystamy z tłumaczeń francuskich i mamy w świadomości recepcję francuską. Ale w gruncie rzeczy problematyka jest dosyć uniwersalna. To znaczy, ja myślę, że podobna problematyka byłaby dyskutowana w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce, w Krakowie na przykład. Może nie w każdym mieście, ale w Krakowie. Bo jest to problematyka kryzysu w gruncie rzeczy. Kryzysu cywilizacji, tożsamości, przynależności Europy, a jutro będzie wielka problematyka w ogóle kryzysu religijnego, ontologii kryzys cywilizacji, czyli tego rozpadu współczesnego człowieka. No nie wiadomo jeszcze, co będzie powiedziane, no bo to jutro, prawda? Można się tylko domyślać, ale będzie też wymiar polityczny, który jest stosunkowo lepiej znany już i opracowany, ale bardzo ważne, żeby była całość obrazu. Więc rzeczywiście myślę, że bardzo ważna problematyka tutaj wynikła, która by może była troszeczkę inaczej artykułowana po polsku czy po angielsku, ale byłaby dosyć pokrewna, bo to są te wielkie problemy, prawda?
Uniwersalne,
tak, i dotyczące całego świata współczesnego.
Kolejne pytanie zadałem profesor Marie de la Perrière z INALCO. Wszyscy uczestnicy konferencji zajmowali się pisarstwem Miłosza jeszcze za jego życia. Czy inaczej się bada twórczość autora żyjącego, a inaczej po jego śmierci?
Na pewno jest różnica. To jest różnica przede wszystkim psychologiczna. Inaczej jakoś się ustawiamy. Po pierwsze, znamy już całość twórczości, więc wtedy oczywiście można dokonać podsumowania. A z drugiej strony, no, mimo wszystko wytwarza się pewien dystans, który pozwala spojrzeć na całość dzieła danego twórcy w sposób może bardziej obiektywny. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie no, zastosować kryteria, tak jak powiedzmy stosujemy kryteria do Mickiewicza, do twórców, którzy już wiek temu na przykład pisali.
Czy ta konferencja paryska była bardziej podsumowaniem twórczości Miłosza, czy też otwarciem nowych perspektyw? Mówi profesor Jerzy Jarzębski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
No, jako taka ona była ciekawa, bo oczywiście tam, gdzie mówimy o podsumowaniach, to z reguły zamykamy jakieś kwestie, a tutaj kwestie raczej były otwierane, jak zamykane, myślę. Ma się rozumieć, były na tej konferencji referaty, które referowały pewne sprawy, które wydają się mało dyskusyjne, bo ja wiem zresztą sprawa tych relacji relacji Miłosza z marksizmem, z komunizmem, jego rozprawy z z komunistami, którzy, którzy przyszli zająć Polskę w latach 40. Tutaj był referat na temat zdobycia władzy, był referat na temat, zniewolonego umysłu. Także to wszystko jest bardzo interesujące, natomiast tutaj nie spodziewam się jakichś nadzwyczajnych rewelacji, ale istnieje cała masa kwestii właśnie filozoficznych, religijnych. Na przykład sprawy religijne tutaj były bardzo, bardzo ważne, dlatego że jednak Miłosz w ostatnich latach swojego życia bardzo mocno się tymi sprawami zajmował, tak jakby przygotowywał sobie miejsce na tamtym świecie, można by powiedzieć. Dialog z teologią, dialog z Bogiem, dialog z tymi nierozwiązanymi wciąż kwestiami teodycei.
Wyzwanie samego istnienia Jana Pawła II.
Tak, no to na pewno było wielkie wyzwanie. On Janowi Pawłowi poświęcił wiersz, który może nie jest najlepszym z jego wierszy, ale widać do jakiego stopnia to była postać dla niego ważna. Jakby nie do przeskoczenia, dlatego że to był taki rzeczywisty autorytet. No, jeżeli można mówić o autorytetach niepodważalnych w XX wieku, no to chyba jedyny, którego jeszcze nie próbowano jakoś utytłać w błocie, bo właściwie wszystkie inne utytłano w błocie w Polsce, niestety. Wyzwanie, które jest nie tylko intelektualne, ale osobowościowe, dlatego że on widzi tego wielkiego człowieka, który teraz tak, nie wiemy nic o wątpliwościach Jana Pawła II. Papieżowi nie wypada wyrażać swoich wątpliwości, ale on jest taką skałą, takim fundamentem, więc do niego zwracamy się z pytaniem o pewność. Gdzie jest pewność? Gdzie jest ta właśnie skała, po której można stąpać? I troszkę tak robi Miłosz. Miłosz, który zawsze był pełen wątpliwości, zawsze był nieortodoksyjny.
Zawsze mówiono o relacjach Miłosza z Witkiewiczem, czyli z Gombrowiczem. Czy dzisiaj, kiedy on nie może już zainterweniować, że tak powiem, na takie rozgrzebywanie jego twórczości, czy o tym się mówi swobodniej na przykład, czy mówi się trudniej właśnie?
Jeśli idzie o Gombrowicza, to ten związek między Gombrowiczem a Miłoszem zyskał bardzo duże rozwinięcie na tej sesji. To znaczy, to był jeden z takich tematów, który obudził natychmiast ogromną dyskusję. No, zresztą podjęty przez największego znawcę Aleksandra Fiuta, który od temu właśnie poświęcił swój referat. Natychmiast wzbudził niesłychanie gorące głosy sprzeciwu do dopowiedzi. Okazuje się, że to jest wciąż ten najważniejszy, ta najważniejsza relacja, która istnieje w literaturze polskiej XX wieku między Gombrowiczem a Miłoszem. Od tego się wszystko zaczyna. Natomiast jeśli idzie o te inne relacje, to one owszem też istniały tutaj na tej konferencji jako punkt interesujących dyskusji. Powiedzmy, tam były referaty dotyczące relacji Miłosz-Witkacy jak u Anny Seń, czy Miłosz-Wat jak u Marka Tomaszewskiego. Tak samo rozpatrywano relacje między Miłoszem a romantycznymi poetami polskimi. I tu jest dość interesująca na przykład sytuacja, dlatego że Miłosz zawsze się odżegnywał od Norwida, nie lubił Norwida. Tymczasem w dyskusji dotykano właśnie tej kwestii z innej strony, to znaczy jednak wmawiano bardzo mocno Miłoszowi związki z Norwidem, ale takie związki jakby nieuświadomione, nie potwierdzone przez niego. Związki, które widzą badacze, a nie widzi sam autor. Chodzi raczej o pewnego rodzaju postawę wobec wartości Polski.
Bogactwo konferencji nasuwa pytanie, czy pisarstwo Miłosza może w ogóle obejść się bez komentarzy, czy też wymaga naukowej interpretacji. Ponownie Jerzy Jarzębski.
Właściwie Miłosz jest takim dość charakterystycznym pisarzem, który pisze prosto, to znaczy tam nie ma trudności natury językowej w docieraniu do sensów Miłosza, natomiast są zupełnie inne trudności, dlatego że on pisze niezwykle wielowarstwowo i odwołuje się do ogromnej ilości rozmaitych treści z tradycji, które są trudne do rozpoznania. Ja na przykład mam zawsze kłopoty z moimi studentami, dlatego że muszę robić w zasadzie przypis do każdego niemal zdania miłoszowskiego, dlatego że on pisze niezwykle gęsto. To jest taka, można powiedzieć, taki ekstrakt, gdzie są odwołania właśnie we wszystkie możliwe strony.
A jak na Miłosza reagują francuscy studenci? Pytam Marka Tomaszewskiego.
Bardzo różnie. bardzo różnie. Na ogół mają trudności w ogóle coraz bardziej, obserwuję to wśród studentów niestety, z tekstami o dużym dystansie. To znaczy to, co nazywa się reality show, przenika właściwie oddolnie do życia kulturalnego w ogóle i ma jakiś wpływ na percepcję tekstów literackich. To znaczy próbują iść skróconą drogą jak gdyby do celu, a nie ma skróconej drogi, bo bez dystansu nie ma literatury. To jest bardzo trudno teraz tym młodemu pokoleniu studentów wytłumaczyć.
I na koniec jeszcze jedno pytanie do profesora Jerzego Jarzębskiego.
Były takie dwa wątki, które wzbudziły największą gorączkę na sali. Powiedzmy, jeden to jednak relacje Miłosz i Gombrowicz, drugi to właśnie kwestia religijności Miłosza.
No to były takie dwa zagadnienia bardzo duże, ale oczywiście były też inne, które budziły wiele kontrowersji, no powiedzmy, czy głosów dyskusyjnych, bo pojawiły się również takie sprawy jak kwestia miłoszowskiego podejścia do utworu literackiego, do dyskursu eseistycznego. To był taki problem.
Sprawy bardziej interesujące fachowców.
Ale one są, znaczy tu nie ma tak, że te pole zainteresowania dla fachowców jest polem jakoś osobnym zupełnie. Dlatego, że jeżeli pytamy o to, w jaki sposób Miłosz mówi do swojego odbiorcy, to jednocześnie pytamy o sprawy dość fachowe. To znaczy pytamy, gdzie jest granica dyskursu eseistycznego. No, takie pytanie zadała Marta Wyka. W jaki sposób Miłosz traktuje swoje ja na przykład. I to jest problem, którym ja się zajmowałem, który jest problemem jak gdyby czysto warsztatowym, w jaki sposób eksponuje się ja w wypowiedzi Miłosza, ale jest jednocześnie problemem zahaczającym o całą masę kwestii właśnie religijnych, filozoficznych. Tu jakby gdziekolwiek tę miłoszowską sieć podniesiemy, to ruszają się wszystkie jej węzły. Te wielkie dzieła poetyckie i literackie na tym polegają, że one są taką ogromną siecią problemów i nie można mówić o jednym, nie dotykając bardzo wielu innych.
W każdym razie przekonujemy się między innymi po tej konferencji, że sprawa Miłosza nie jest zamknięta, a przeciwnie, otwierają się coraz to nowe perspektywy.
Zdecydowanie tak.